Skończyliśmy kwestię Ewangelii, no i trzeba by było wrócić do błogosławieństw, bo nie skończyliśmy. Więc przeczytajmy fragment Ewangelii Mateusza, skazania na górze. Przeczytajmy od wersetu 3 do 12. Mateusza 5 rozdział, wersety od 3 do 12. Błogosławieństwa. Szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Więc omawiamy te błogosławieństwa. Ostatnio skończyliśmy na wersecie 8, który mówi: szczęśliwi czystego serca, gdyż oni Boga oglądać będą. Zobaczyliśmy, co to znaczy. Generalnie te błogosławieństwa nam pokazują charakter naszego Pana Jezusa Chrystusa. One pokazują nam charakter człowieka, który należy do Królestwa Niebios, a takim człowiekiem z całą pewnością jest Jezus Chrystus. On jest królem w tym królestwie i on jest tym wzorcem, reprezentantem tego charakteru człowieka należącego do Królestwa Niebios. I czytając, czy rozważając te cechy, no widzimy przede wszystkim naszego Pana i Pana Jezusa Chrystusa, ale też one pomagają nam widzieć, co jest ważne przed Bogiem, jakie Bóg ma wartości. Więc dziś chciałbym przejść do kolejnego błogosławieństwa, to z 9 wersetu. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Tak, więc kolejne błogosławieństwo. Więc pierwsza rzecz, no Jezus niesie pokój. Jezus jest tym, który niesie pokój. I troszeczkę chciałem zacząć od końca tego wersetu. No kim jest Jezus? Ewangelista Marek już na początku swojej Ewangelii mówi wprost, za kogo uważa Jezusa. Marek napisał w pierwszym wersecie pierwszego rozdziału swojej Ewangelii tak: taki jest początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Dla Marka, dla chrześcijan, Jezus Chrystus jest Bożym Synem. Jest Bożym Synem przez duże S, tak? Dla Żydów to określenie Boży Syn oznaczało bycie równym Bogu, Ojcu. W związku z tym Jezus Chrystus jest tym, który niesie pokój. Skoro ten fragment mówi szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga, to skoro Jezus jest Bożym Synem, to On musi nieść pokój. Na pewno należy oczekiwać od Niego, że Boży Syn, że Jezus Chrystus będzie czynił pokój. Nieść, czynić, tutaj można to tłumaczyć zamiennie. Prorok Izajasz, zapowiadając narodzenie Chrystusa, powiedział, czy Bóg przez proroka Izajasza powiedział: oto narodziło się dziecko, Syn został nam dany, władza spocznie na Jego ramieniu, nazwą Go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju, czyli jest zapowiedź, tak? Bóg zapowiada, że Jego Syn, to dziecko, które się narodzi, on otrzyma władzę, ale to będzie księciem pokoju. Jego władza przyniesie pokój. Więc widzimy właśnie, że jest związek pomiędzy Synem Bożym a pokojem. Jako Książę Pokoju będzie ten pokój niósł, będzie ten pokój czynił. I tego należałoby od Niego oczekiwać, dlatego należy postawić następujące pytania. Czy Jezus przyniósł pokój? Oraz kolejne pytanie, jaki pokój przyniósł? Odpowiedź na te obydwa pytania znajduje się w liście do Rzymian. Apostoł Paweł w 5 rozdziale napisał tak, w 1 wersecie: usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Apostoł Paweł mówi, że ci, którzy uwierzyli Ewangelii, ci, którzy zostali usprawiedliwieni na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa, mają pokój z Bogiem. Stało się to możliwe dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. Jak ten pokój doszedł do skutku? No, apostoł Paweł mówi nam o tym w liście do Kolosan. W 1 rozdziale, w 20 wersecie: i przez Niego pojednać ze sobą wszystko, na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Więc ten pokój z Bogiem jest możliwy dzięki cenie, jaką zapłacił Chrystus, a tą ceną była Jego własna krew, którą przelał na krzyżu. A w liście do Efezjan apostoł Paweł mówi wprost, że Jezus niósł, czynił, ale też niósł pokój z Ojcem. Efezjan 2, rozdział 17 i 18 werset. A gdy przyszedł, mowa o Jezusie, ogłaszał pokój. Niósł go wam pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska, gdyż przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Więc Chrystus ogłaszał, Chrystus niósł pokój. Więc mamy fragmenty, które w bardzo jasny sposób pokazują nam, że Jezus jest tym, który niesie, który czyni pokój i w ten sposób spełnia charakterystykę Bożego Syna, człowieka Bożego. On przynosi pokój z Bogiem. Ale ktoś powie: no dobrze, ale jak rozumieć w takim razie słowa z Ewangelii Mateusza 10 rozdziału, gdzie Jezus powiedział: nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową. I wrogami człowieka będą jego domownicy. Czy Jezus nie mówi nam wyraźnie, że nie przynosi pokoju? No mówi. Jezus dosłownie mówi, że przynosi miecz. Więc jak to rozumieć? To przynosi ten pokój, czy nie przynosi? Otóż trzeba powiedzieć, że oba stwierdzenia są prawdziwe. Oraz, że pomiędzy nimi nie ma żadnej sprzeczności, nie ma żadnego konfliktu. Więc prawdą jest, że Jezus przynosi pokój i prawdą jest, że Jezus przynosi miecz. I co więcej, oba te stwierdzenia jakby potwierdzają, że Jezus przynosi pokój. Podobne stwierdzenie widzimy na przykład w drugim liście do Koryntian. Apostoł Paweł w drugim rozdziale, w 15 i 16 wersecie napisał: to Bóg sprawił, że jesteśmy dla Niego zapachem Chrystusa, zarówno wśród tych, którzy dostępują zbawienia, jak i tych, którzy giną. Dla jednych jest to woń śmierci, zapowiadająca śmierć, dla drugich zapach życia, obwieszczający życie. To się nadaje do pełnienia tej służby. Więc dla jednych Ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie Chrystusie, będzie wonią zapowiadającą śmierć, a dla drugich będzie zapachem obwieszczającym życie w tym samym czasie. Tak? No jak to możliwe? No jest możliwe. Wszystko zależy od tego, jaki mamy stosunek wobec osoby Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli odrzucamy Chrystusa, i odrzucamy Ewangelię pokoju, to Ewangelia będzie przesłaniem, które mówi nam o naszym potępieniu z powodu naszego grzechu. Natomiast jeśli przyjmujemy Chrystusa, jeśli przyjmujemy Ewangelię pokoju, poddajemy się jej przesłaniu, które mówi nam o usprawiedliwieniu, jakie jest przez zaufanie Chrystusowi, to Ewangelia będzie wonią ku życiu. Tak samo jest, jeśli chodzi o pokój. Chrystus niesie pokój z Bogiem, ale ten pokój niesie ze sobą pewne konsekwencje. Ci, którzy pragną pokoju z Bogiem, odłączą się od tych, którzy tego pokoju nie chcą. Ci, którzy chcą pokoju z Bogiem, zaczną żyć w sposób inny od ludzi, którzy są wokoło i którzy tego pokoju z Bogiem nie chcą. I za to będą prześladowani przez tych, którzy wolą trwać w swoich grzechach. Dlatego ten fragment, wydaje mi się, potwierdza to, że Chrystus przynosi pokój z Bogiem. Inny fragment, możemy powiedzieć, miłość do świata to nienawiść wobec Boga. Więc miłość do Boga to nienawiść do świata w tym samym czasie. Tak samo tutaj, jeżeli cenisz sobie pokój z Bogiem, to niestety są ludzie, którzy tego nie będą cenić i będą cię prześladować. Dlatego, jak tam w Ewangelii Mateusza jest napisane, że powstanie ojciec przeciwko synowi, matka przeciwko córce i że dom zostanie podzielony właśnie z tego powodu. Więc z powodu tego, że ktoś chce pojednać się z Bogiem. Więc to jakby potwierdza, że Jezus jednak przynosi pokój z Bogiem. A ci, którzy tego pokoju nie chcą, to będą się prześladować tych, którzy chcą tego pokoju. Więc Jezus jest tym, który niesie pokój, który czyni pokój, który uczynił pokój możliwy pomiędzy Bogiem i człowiekiem. A pamiętajmy, że to grzech powodował tę wrogość, ten mur nieprzyjaźni pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Chrystus go usunął i tym samym doprowadził do pokoju przez krew swojego krzyża. Druga kwestia, czystość serca prowadzi do niesienia pokoju. Więc jakiś czas temu omawialiśmy błogosławieństwo mówiące o ludziach czystego serca. Ludzie czystego serca to tacy, którzy zostali obmyci ze swojego grzechu i żyją dla Boga, dla Chrystusa. W ich życiu manifestuje się owoc Ducha Świętego. To nie znaczy, że ci ludzie są bezgrzeszni, ponieważ takich ludzi nie ma. Ale to znaczy, że są to ludzie, którzy dbają o to, aby pozbywać się grzechu. Którzy dbają o to, aby ich serce było czyste przed Bogiem. Są to ludzie, którzy są z jednej strony świętymi, oczyszczonymi, a z drugiej strony są w procesie uświęcenia, w procesie oczyszczania. Ale dlaczego czystość serca jest dla nich tak ważna? Ponieważ kochają Boga, kochają swojego Ojca, kochają Chrystusa, a Ojciec jest święty. Oni chcą być jak Ojciec, jak Syn. Chcą wielbić Boga swoim życiem, chcą uwielbić Boga poprzez posłuszeństwo Synowi, chcą uwielbić Boga poprzez kochanie braci i sióstr w Chrystusie oraz kochanie innych ludzi, a to z kolei wymaga czystości serca. Dlatego czystość serca będzie w naturalny sposób prowadzić do niesienia pokoju. Oczywiście mówimy tutaj o niesieniu pokoju z Bogiem. Nie o innym pokoju, o niesieniu, czynieniu pokoju z Bogiem. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale apostoł Paweł napisał, dlatego w 20 wersecie, dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Pojednanie prowadzi do pokoju z Bogiem. I to jest przesłanie Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, jakie Kościół głosi od samego początku swojego istnienia. Więc ci, którzy są czystego serca, będą w naturalny sposób nieść pokój z Bogiem, czy też wzywać do pojednania z Bogiem. W liście do Efezjan w 6 rozdziale apostoł Paweł wzywa chrześcijan do założenia całej zbroi Bożej i przypomina swoim adresatom, że toczą duchową walkę. Ich przeciwnikiem nie są ludzie, ale jest nim szatan, diabeł. I ta cała zbroja Boża jest potrzebna, by żyć Bożym, świętym życiem w tym grzesznym świecie, który nas otacza. I jednym z elementów tej zbroi jest obuwie, są buty. Co to za buty? Apostoł Paweł mówi nam o byciu, o butym, czy obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Więc są to buty gotowości do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Tym samym apostoł Paweł pokazuje, że ci, którzy założyli tę zbroję, czynią to samo, co czynił Jezus. A Jezus przecież ogłaszał pokój, niósł pokój. Więc ci, którzy ogłaszają dobrą nowinę o pokoju, tym samym niosą pokój. Ale niesienie czy czynienie pokoju nie ogranicza się do ogłaszania dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. W liście do Hebrajczyków mamy wezwanie skierowane do chrześcijan w 12 rozdziale, w 14 wersecie. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Widzimy, że dążenie pokoju ze wszystkimi jest połączone z uświęceniem. Tak? Czystość serca jest powiązana z czynieniem czy niesieniem pokoju. Oto idzie ze sobą w parze. Więc nie powinno nas dziwić, że ci, którzy są czystego serca, są też tymi, którzy czynią pokój, niosą pokój albo dążą do pokoju ze wszystkimi. A kim są wszyscy z tego wezwania? Mamy dążyć do pokoju z kim? No, odpowiedź jest bardzo jasna. Z wszystkimi. Zarówno z braćmi i siostrami w Panu, jak i z tymi, którzy nimi nie są. Wszyscy to wszyscy. A co to znaczy dążyć do pokoju? Znaczy, żeby na ile to możliwe, no, żyć w pokoju ze wszystkimi. A to z kolei przekłada się na pewną praktyczną postawę. Jaką? No, w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to postawa, która dąży do naprawiania, czy naprawienia krzywd, które wyrządziliśmy. Inaczej mówiąc, jest to postawa dążąca do pojednania z bratem lub osobą, którą w jakiś sposób skrzywdziliśmy, której dobro zostało narażone przez nas. Pan Jezus uczy nas takiej postawy w dalszej części kazania na górze. Od 23 wersetu czytamy. Dlatego jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowanie. Nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem. Załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu, i abyś nie trafił za kraty. Więc tutaj jest definitywnie mowa o osobie, która spowodowała jakąś krzywdę, która jest winowajcą. Bo inaczej nie poszłaby za kraty. Tak? Więc taka osoba powinna, jeżeli jest narodzona na nowo, jeżeli jest uczniem Pana Jezusa Chrystusa, to powinna dążyć do pojednania, naprawienia swojej krzywdy. Ale ta postawa dążąca do pojednania jest postawą, która powinna też charakteryzować tę stronę poszkodowaną. Oczywiście mówimy o braciach i siostrach w Panu. W przypadku osób niewierzących, no to nie mamy takiego oczekiwania, że oni będą takimi wartościami się kierować. Ale od wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, no taka postawa jest wymagana. Jest to postawa, która jest gotowa przebaczyć, która jest gotowa pojednać się z bratem lub siostrą, którzy nas w jakiś sposób skrzywdzili. Tyle, że mówimy tutaj o naszej odpowiedzi przebaczenia, no, kiedy krzywdzący przychodzi do nas i prosi o przebaczenie i chce zadośćuczynić naszej krzywdzie, stracie, jeśli to oczywiście możliwe. Wtedy powinniśmy wykazać się postawą gotowości do wybaczenia i w ten sposób czynić pokój, czy też nieść pokój. W liście do Kolosan w 3 rozdziale apostoł Paweł wzywa nas, jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu. Jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Więc myślę, że widzimy bardzo wyraźnie, że czystość serca, no, prowadzi do niesienia pokoju. Tak jak to widzimy w naszym Panu Jezusie Chrystusie, On niósł pokój, Ewangelię pokoju, głosił wszędzie tam, gdzie był, ale też widzimy Go, kiedy wisiał na krzyżu i kiedy Jego oprawcy Go wyśmiewali, drwili z Niego, a On w tym czasie co robił? Wołał do Ojca, aby im tego nie policzył, aby im przebaczył. Tym samym Jezus pokazał, że On dąży do pokoju. I ostatnia rzecz, obietnica dla niosących pokój. Pan Jezus mówi nam, że ci, którzy niosą pokój, są szczęśliwi. Są ludźmi, którym można pogratulować. Są to ludzie, którzy są prawdziwie szczęśliwi, ponieważ mają coś, co daje prawdziwe szczęście. I to szczęście jest w tym, że mają obietnicę, jaka jest powiązana z tym, że niosą pokój. Chrystus jako Pan, jako Król w Królestwie Niebios daje obietnicę tym, którzy niosą pokój. Jaką? Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Więc obietnicą jest to, że będą nazwani synami, córkami albo dziećmi Boga. I co takiego wspaniałego jest w tej obietnicy? No ta obietnica powiązana jest z nadaniem określonego przywileju. Tym przywilejem jest bycie nazwanym synem lub córką Boga. To znaczy, że jeśli ktoś nie spełnia tego warunku bycia osobą, która niesie pokój, to taka osoba nie ma prawa do tego przywileju i w związku z tym nie może być nazwana Bożym dzieckiem. Ktoś zapyta, a jakie to ma znaczenie? Dlaczego bycie nazwanym Bożym dzieckiem jest czymś wyjątkowym, czy czymś, czego powinniśmy pragnąć? No dlatego, że bycie nazwanym Bożym dzieckiem oznacza formalne przyjęcie do Bożej rodziny. Czyli mamy tutaj do czynienia z adopcją. A jeśli ktoś formalnie staje się częścią rodziny, to z tym wiążą się różne inne ważne rzeczy. Jakie? No możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy dziecko, sierotę, które mieszka w domu dziecka. To dziecko nie ma nic, nie ma rodziców, to dziecko nie ma żadnego zabezpieczenia, jest na utrzymaniu państwa. Ale w pewnym momencie pojawia się rodzina, która chce to dziecko adoptować. Sprawa trafia do sądu i sąd potwierdza adopcję. I co wtedy dzieje się z tym dzieckiem? Czy dalej mieszka w domu dziecka? Czy dalej nic nie ma? No nie. W momencie ogłoszenia adopcji przez sąd to dziecko staje się częścią nowej rodziny i przez to staje się współuczestnikiem wszystkiego, co ta rodzina ma. Staje się współuczestnikiem tego wszystkiego, kim ta rodzina jest. Wprowadza się, można powiedzieć, do nowego mieszkania, nabywa prawa i obowiązki, jakie są związane z byciem częścią tej rodziny, ale też staje się dziedzicem wszystkiego, co mają rodzice. Kiedy oni umrą, to przechodzi na dziecko. To jest tego dziecka, tak? Podobnie mamy w tej sytuacji. Ci, którzy niosą pokój, będą w pewnym momencie formalnie, legalnie nazwani Bożymi dziećmi, staną się częścią Bożej rodziny, a z tym wiąże się to, że będą na zawsze ze swoim Ojcem w niebie, że otrzymają dziedzictwo wieczne w chwale. Więc jest to ogromny przywilej, kiedy sam Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, ogłosi te sprawy. Kiedy sam Bóg nazwie niosących pokój swoimi synami i córkami. I jakaż wtedy będzie radość dla każdego niosącego pokój. Ale powinniśmy pamiętać, że bycie nazwanym Bożym dzieckiem nie jest zarezerwowane wyłącznie do przyszłości. Jest to coś, co dzieje się już teraz, w teraźniejszości albo w przeszłości. Oczywiście nie jest to, kiedy mówimy o teraźniejszości, to nie jest to pełnia tego, co będzie w przyszłości, ale jedynie pewna zaliczka na poczet tego, co będzie w przyszłości. Ci, którzy niosą pokój, już dziś są Bożymi dziećmi. Już dziś mogą w pewnym stopniu korzystać z błogosławień, z których pełnia nadejdzie w przyszłości. Jan w swojej Ewangelii napisał w pierwszym rozdziale, 12 i 13 wersecie, lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Więc Ewangelia mówi nam w tym miejscu, że ci, którzy przyjęli Bożego Syna, którzy uwierzyli w Niego, którzy stali się Jego uczniami, naśladowcami, którzy wierzą w Jego imię, w to, kim jest i co uczynił, aby nas zbawić, tym został dany przywilej stania się dziećmi Boga. I bardzo ciekawy jest kolejny werset. Ten werset mówi o... nie mówi o przyszłości, ale o przeszłości. Czyli mamy połączenie przeszłości z teraźniejszością, która ma wpływ na przyszłość. 13 werset mówi nam o tym, że ci, którzy otrzymali przywilej stania się dziećmi Boga, no już narodzili się z Boga. To znaczy, że oni już są dziećmi Boga, ale jeszcze nie doświadczają w pełni tego przywileju. Apostoł Paweł mówi nam w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, 14 do 17 wersetu, bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Więc ci, którzy są Bożymi dziećmi, którzy narodzili się z Boga, otrzymali Ducha Bożego, który poświadcza adopcję, który poświadcza przynależność do Bożej rodziny. I to nie jest kwestia przyszłości, ale teraźniejszości. Podobnie mówi Jan w swoim pierwszym liście, w 3 rozdziale. Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a kim będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest. Więc ten fragment pokazuje nam, że kiedy rozpoczynamy życie w wierze w Pana Jezusa Chrystusa, no w tym momencie stajemy się Bożymi dziećmi. Zostajemy nazwani Bożymi dziećmi. Tyle, że pełnia tego błogosławieństwa, tej adopcji, objawi się w przyszłości. Już teraz doświadczamy błogosławieństw, które z tego faktu wypływają, ale w małym stopniu. Natomiast pełnia tego błogosławieństwa no jest zarezerwowana na przyszłość. Czeka do momentu, kiedy Pan Jezus powróci i przemieni nas na swoje podobieństwo. Dlatego Jezus mówi o tym błogosławieństwie w czasie przyszłym. Niosący pokój będą nazwani synami i córkami Boga. Więc kiedy zaczęliśmy omawiać błogosławieństwa, mówiłem o tym, że te błogosławieństwa możemy podzielić na dwie części. Część pierwsza to wersety od 3 do 9. I ta część pokazuje nam charakter człowieka należącego do Królestwa Niebios. Więc ten fragment pokazał nam charakter naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest człowiekiem należącym do tego Królestwa. On mówi to o swoim Królestwie. To znaczy, że Pan Jezus Chrystus spełnia tę charakterystykę, ale jeśli jesteśmy narodzeni na nowo z Bożego Ducha, to też jesteśmy ludźmi należącymi do Królestwa Niebios. A to znaczy, że też spełniamy tę charakterystykę, tyle że nie w takim samym stopniu jak nasz Pan. Zobaczyliśmy w tych różnych kazaniach pewne różnice, jakie są pomiędzy Nim a nami. On jest bez grzechu. My walczymy z grzechem. Tak? Ten grzech jest częścią naszej natury, cielesnej natury, w związku z tym będzie obecny, dopóki jeszcze to ciało w tym ciele funkcjonujemy i będziemy się zmagać. Więc są pewne różnice, ale w każdym razie, w każdym człowieku należącym do Królestwa Niebios ta charakterystyka będzie obecna, oczywiście będzie w różnym stopniu. A ponieważ ta charakterystyka przedstawia nam naszego Pana, naszego Mistrza, to jest to dla nas, Jego uczniów, najważniejsza lekcja, jakiej nasz Pan mógł nam udzielić, jaką nam nasz Pan mógł nam zostawić. To nam pokazuje, że te wszystkie cechy tu wymienione są kluczowe w Królestwie Niebios. Kto posiada te cechy, pokazuje, że należy do Królestwa Niebios. A to oznacza, że wszystko inne, co nie jest wymienione w tych cechach tutaj, ma wtórne znaczenie w stosunku do tych cech tu wymienionych. Chrystus uczy nas przez te błogosławieństwa, co jest wartością dla Boga, co jest wartościowe dla Boga. A to znaczy, że jeśli jesteśmy ludźmi Królestwa Bożego, to są właśnie te rzeczy, które powinny być wartością też dla nas. Więc pytanie, czy są? Nie dajmy się zwieść na punkcie jakiejś rzeczy, która nam się wydaje, że jest ważna. Jeśli ona nie jest na tej liście, to ma wtórne znaczenie. Ludziom wydaje się, że jeżeli będą mieli na przykład proroctwa albo uzdrowienia, to już złapali Pana Boga za nogi, że to jest to, pełnia błogosławieństwa, podczas gdy Pan Jezus mówi, że to ma wtórne znaczenie. Królestwo Boże to nie jedzenie, nie picie, ale radość i pokój, sprawiedliwość, tak, w Duchu Świętym. Więc Pan Jezus uczy nas, pokazuje nam, co jest istotne dla Boga. Dla świata te rzeczy nie są istotne, ale dla uczniów Pana Jezusa Chrystusa powinny być istotne. Więc nie dajmy się zwieść na punkcie jakiejś rzeczy, że jeżeli będziemy ją mieć, a ona nie jest na tej liście, to wtedy, jak mówię, będziemy mieli, chwytali Pana Boga za nogi. Tak nie będzie, ponieważ wartością dla Boga są te rzeczy, które Chrystus tutaj pokazał swoim charakterem i wymienił w tym fragmencie. Musimy pamiętać, że pokój nie bierze się znikąd. Bóg jest źródłem pokoju, ale żeby mieć pokój na przykład w zborze, w domu, w rodzinie, to trzeba z tego źródła pić. Jeśli pokój będzie wartością dla nas, tak jak jest wartością dla Boga, to będziemy dążyć do pokoju. Musimy jednak pamiętać, że w tym grzesznym świecie pokój nie dla wszystkich jest wartością. Dlatego nie łudźmy się, że możemy mieć pokój ze wszystkimi. Nie będziemy mieć. Nie da się. Ponieważ są ludzie, którzy nie chcą pokoju, nawet do niego nie dążą. Obejrzałem kilka dni temu taki film, Próba wiary. I jest to film opowiadający o Maorysach, o Nowej Zelandii. Generalnie jest to historia pokazująca takiego świeckiego kaznodzieje chyba z kościoła anglikańskiego, który trafił do Nowej Zelandii i trafił w akurat takie miejsce, gdzie no, to był konflikt pomiędzy dwoma maoryskimi plemionami czy grupami. Więc ten kaznodzieja rozumiał, jak ważny jest pokój. Tak, widział, że Brytyjczycy tam zaczynają się kolonizować, zaczynają napływać i że to może prowadzić do konfliktu z tymi Maorysami. Więc zachęcał tych Maorysów, te plemiona, do tego, żeby nie walczyły ze sobą, ale żeby zawarły pokój. Nawet i jednego tego przywódcę plemienia przekonał do tego, żeby wyszedł do tego drugiego, który tam zabił mu już część ludzi, tak, do tego drugiego przywódcy. Dał mu nawet podarek do przekazania i ten kaznodzieja poszedł. Ale ten drugi przywódca po prostu go wyśmiał. I powiedział, że będzie pokój, jak ich wszystkich wybije. I doszło do wojny, tak. I dzięki Bogu, no ten, który nie chciał pokoju, niestety, znaczy przegrał. Przegrał, zginął. I dzięki temu doszło do pokoju. Jego syn zajął jego miejsce i doszło do pokoju. Więc nie łudźmy się, tak? Nie ze wszystkimi można mieć pokój. Nie da się, jak ktoś nie chce i woli wojenkę, woli toczyć wojny, to się nie da, no. Czasami, żeby mieć pokój, po prostu trzeba się odciąć od osoby, która szuka u nas pretekstu do wojny. Więc jak ważne dla ciebie jest niesienie pokoju? Czy dążysz do pokoju ze wszystkimi? Czy niesiesz innym Ewangelię pokoju? Czy jesteś gotowy przebaczyć tym, którzy wyrządzili ci jakąś krzywdę? A jeżeli ty wyrządziłeś jakąś krzywdę, to czy jesteś gotowy do tego, żeby pójść pojednać się ze swoim bratem, siostrą czy z inną osobą? Dla Boga pokój, niesienie pokoju jest bardzo ważne, ponieważ Bóg daje obietnicę synostwa, usynowienia tym, którzy pokój niosą. Czy w twoich oczach pokój też jest taką wartością, że dałbyś swojego syna, swoją córkę, swoje dziecko, żeby ten pokój osiągnąć? Pomódlmy się.